Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Stolica Apostolska podejmuje działania na rzecz przywrócenia pokoju w Syrii. Watykan przypomina o konieczności upominania się o prawa rodzin. Zwierzchnicy religijni Republiki Środkowoafrykańskiej apelują o rozmieszczenie w tym kraju sił pokojowych. 28 grudnia zapraszam na wieczorne aktualności. Syryjska delegacja rządowa wysokiego szczebla złożyła wizytę w Watykanie. Sekretarz stanu oraz szef dyplomacji Stolicy Apostolskiej spotkali się z ministrem stanu oraz z wiceministrem spraw zagranicznych Syrii. Delegacja przywiozła do Watykanu przesłanie prezydenta Asada skierowane do Ojca Świętego i przedstawiła stanowisko syryjskiego rządu, poinformowało Watykańskie Biuro Prasowe. Watykan przygotowuje się do jutrzejszej niedzieli świętej rodziny. Na Anioł Pański z papieżem połączą się rodziny zgromadzone w trzech sanktuariach – w Nazarecie, Loreto i Barcelonie. Jak mówi arcybiskup Vincenzo Paglia, odpowiedzialny w Watykanie za ten sektor duszpasterstwa, Kościół chce pokazać, jak upominać się o prawa rodzin.
Przede wszystkim trzeba się upomnieć o prawa większości, czyli rodzin złożonych z obojga rodziców i dzieci. Niestety nikt o nich nie mówi. Często są wykorzystywane. Polityka o nich zapomina, gospodarka na nich żeruje, kultura je zwalcza. A tymczasem to właśnie te rodziny stanowią o bogactwie naszego społeczeństwa. Jednak polityka funkcjonuje tak, jakby rodzin nie było. Widzimy tego konsekwencje. Na przykład coraz bardziej odkłada się założenie rodziny, bo najpierw trzeba się dorobić. I dlatego małżeństwo nie stoi u początku wspólnego życia, ale jest jego zwieńczeniem. Nie przypadkiem rośnie liczba rodzin niepełnych. Stoimy zatem wobec groźby odrodzinnienia społeczeństwa. Jest to straszna perspektywa, bo oznacza, że dobrze jest nam tylko wtedy, gdy jesteśmy sami. A to już jest koniec społeczeństwa, koniec antropologii.
O rozmieszczenie w Republice Środkowoafrykańskiej sił pokojowych zaapelowali do ONZ tamtejsi zwierzchnicy religijni. Metropolita stołecznego Bangi, arcybiskup Diedone Zapalainga i imam Omar Kobine domagają się, by wspólnota międzynarodowa jak najszybciej przerwała niszczącą spiralę przemocy.
Misję pokojową pełni tam obecnie 1600 żołnierzy francuskich i 4000 z krajów Unii Afrykańskiej. Zdaniem duchownych potrzebują oni jednak natychmiastowego wsparcia, bo sami nie poradzą sobie ze stabilizacją i utrzymaniem niezwykle kruchego pokoju w wyniszczonym konfliktem kraju. Ponadto oddziały Unii Afrykańskiej pochodzące z Czadu oskarża się o sprzyjanie muzułmańskim rebeliantom, co bardzo podważyło ich wiarygodność. Chociaż islamski prezydent formalnie rozwiązał bojówki, wielu ich członków nadal szerzy przemoc i strach, głównie wśród wyznawców Chrystusa. Ciągle dochodzi tam do przerażających zbrodni. Wspólnoty chrześcijańskie, by zwiększyć swoje bezpieczeństwo, zaczęły organizować straż obywatelską.
Trzeba nowej polityki migracyjnej, która skupi się bardziej na pomocy uchodźcom, a nie tylko na odsyłaniu ich do krajów pochodzenia. Wskazuje na to arcybiskup Tangeru w Maroku. Na północy tego kraju znajdują się dwa hiszpańskie miasta, Ceuta i Melilla. Na teren tych eksklaw każdego dnia próbują dostać się afrykańscy uchodźcy. Teren został otoczony kolczastym drutem, mówi arcybiskup Santiago Agrelo Martinez.
Noi crediamo come chiesa.
Jesteśmy przekonani jako Kościół, że mamy do czynienia z ludźmi, których nie tyle należy odsyłać, ale którym w konkretny sposób trzeba pomóc. Mają oni prawo szukać lepszej przyszłości dla siebie i swoich najbliższych. Jesteśmy pewni, że postawą wobec potrzebujących nie może być jedynie odrzucaniem, bo to ma poważne konsekwencje dla życia migrantów. Taka polityka nie przynosi w żadnej mierze korzyści krajom europejskim, ponieważ i tak nie są one w stanie powstrzymać migracji. Pamiętajmy, że ci ludzie często kładą na szalę swoje życie, by szukać lepszej przyszłości. Jest to wyzwanie stojące także przed Kościołem. Moglibyśmy się zadowolić zapewnieniem im ciepłych koców czy żywności, ale to jest za mało. Trzeba zmienić sposób traktowania tych ludzi.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy.
Współcześnie coraz ważniejsze jest, aby organizacje, instytucje, środowiska, którym bliskie są wartości ochrony życia poczętego, współdziałały ze sobą, jednocząc swe siły. O sukcesach w tej dziedzinie i o zadaniach, jakie stoją przed organizacjami pro-life, ale też przed każdym katolikiem, mówi inżynier Antoni Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Rozmawia Joanna Kuczborska. Zapraszam na nasz magazyn.
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, inżynier Antoni Zięba ze mną w studiu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Teraz i na wieki.
Chcemy dzisiaj Państwa uwagę skupić na aktualnych zadaniach, które stoją przed organizacjami pro-life w Polsce, ale także przed takimi szeregowymi katolikami świeckimi w dziedzinie ochrony życia. Ale zanim do tego dojdziemy, do tego, co nas czeka, jakie zadania stoją przed nami, może krótko zarysuje Pan, Panie Inżynierze, sytuację, w jakiej się znajdujemy, co udało się wywalczyć, jakie są sukcesy, jakie porażki, na jakim etapie znajdują się obrońcy życia w walce o życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
No powiem z wielką radością, że mamy bardzo dobrą sytuację w Polsce, aktualną. Widzimy nawet kolejne możliwości dalszych sukcesów, natomiast widzimy także ogromne zagrożenia. Może przypomnę te nasze polskie wielkie sukcesy, unikalne w skali świata. Wszyscy wiemy, że w 1993 roku w styczniu udało się odrzucić, anulować zbrodniczą ustawę aborcyjną i przyjąć prawo chroniące życie nienarodzonych. Jest to wielki sukces, przełom cywilizacyjny w skali całego świata. Dlaczego? Bo jesteśmy pierwszym krajem na świecie, który w warunkach demokracji, ja dodaję szczerze, bardzo marnej tej demokracji naszej w Polsce, ale Bogu dzięki demokracji, odrzuciliśmy w demokratycznych procedurach prawo aborcyjne, wprowadziliśmy prawo chroniące życie nienarodzonych. Nasze doświadczenia są niezwykle cenne, dlatego że mamy już prawie 20-letni zbiór dokumentów, i to dokumentów rządowych w postaci raportów o działaniu ustawy, tej chroniącej życie, które ukazują ogromne dobro tej ustawy w jakim przede wszystkim sensie. Wielki, zasadniczy spadek liczby zabijanych, nienarodzonych dzieci. Ja podaję dwa zestawienia. Jedno to są tak zwane twarde dane, drugie rzetelne szacunki. Twarde dane z Ministerstwa Zdrowia. Otóż w latach 70., 60. zabijano w naszej ojczyźnie rokrocznie około 200 tysięcy nienarodzonych dzieci. Dzisiaj mamy zakaz aborcji i w ramach tych wyjątków jest rokrocznie zabijane w ostatnim czasie rzędu 500-600 dzieci rocznie. A więc jest to ogromny spadek, 200 tysięcy i pół tysiąca. Ale oczywiście wiemy, jesteśmy realistami, że dane oficjalne w żadnym kraju w Polsce też nie obejmują całości tego zjawiska. Wobec tego trzeba posiłkować się w ocenie rzetelnymi szacunkami i mamy te szacunki. Otóż tej tragicznej komunistycznej przeszłości zabijano w naszej ojczyźnie faktycznie około 800 tysięcy, milion dzieci rocznie. Dzisiaj w tak zwanym podziemiu aborcyjnym ginie około 10 tysięcy dzieci rocznie. Proszę zauważyć, milion i 10 tysięcy to jest 1% tego, co było. Podkreślam, są to rzetelne szacunki. Te informacje podawane przez środowiska lewicowe czy feministyczne, 100-200 tysięcy, to jest kompletna bzdura wysana z palca, brana z sufitu. Proszę Państwa, to jest ogromny sukces, bo dzięki zmianie świadomości, i o tym teraz powiem, ale także oczywiście zmianie prawa, chronimy setki tysięcy istnień ludzkich w skali roku, to jest raz. Drugie, jako ludzie wierzący musimy zawsze podkreślać, że każde uratowane przed aborcją dziecko oznacza, że uratowaliśmy sumienie matki, ojca, lekarza. A jeszcze niekiedy szerszy krąg osób ta tragedia też obejmuje. A więc tu jest wielka nasza radość i wdzięczność Panu Bogu, że to zjawisko jeszcze oczywiście w podziemiu występuje, bo musimy powiedzieć szczerze, 10 tysięcy rocznie to jest jeszcze dużo. Ale no, musimy patrzeć znowu realistycznie, z miliona na 10 tysięcy to jest 100 razy mniej, a oczywiście dalej z pełną energią, jak tylko nam starcza sił, walczymy o każde poczęte dziecko. To, co nas ogromnie cieszy, jest znowu unikatem w skali świata. dokonała się wielka przemiana pozytywna świadomości społecznej. Mamy rekordy świata, których zazdroszczą nam obrońcy życia naprawdę wszystkich kontynentów. Mianowicie oficjalne badania COBOS-u. 75% Polaków opowiedziało się za prawem do życia każdego, bez żadnych wyjątków poczętego dziecka. Kiedy my to przekazujemy na międzynarodowych spotkaniach, konferencjach, to ludzie nie chcą wierzyć. Ja dodaję, to są badania ośrodka rządowego absolutnie nam niesprzyjającego. W ubiegłym roku Instytut Jana Pawła II zlecił podobne badania i wynik mieliśmy 80%. A więc to są już naprawdę uczciwe, pewne sondaże. Dziedzina ochrony życia jest tym szczególnym obszarem, gdzie notujemy ogromne sukcesy. O czym myślę? W 1993 roku wprowadzono ustawę chroniącą życie nienarodzonych dzieci. Po 3 latach komuniści przejęli pełną władzę, prezydent, Sejm i Senat, i od razu przywrócili zbrodnicze proaborcyjne ustawodawstwo. I baliśmy się, co się będzie działo. No i tutaj mamy ogromny sukces w sensie zachowania się ludzi już nie pod pręgierzem prawa. Przy pełnej swobodzie, poparciu lewicowych i postkomunistycznych mediów, za darmo w szpitalach myśmy mieli zarejestrowanych 3000 aborcji w jednym roku. Kiedy to 2 lata temu na Kongresie Ogólnoeuropejskim w Budapeszcie tą liczbę właśnie przy pełnej swobodzie 3000 w prawie 40-milionowym narodzie podał prezes Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia dr Łosicki, to ludzie wstali z miejsc i bili brawo. 300 delegatów tego kongresu z wszystkich krajów Unii Europejskiej. To jest unikalny wynik, to jest coś, co nam autentycznie w dobrym rozumieniu zazdroszczą obrońcy życia na całym świecie. Ale oczywiście zagrożenia są i to musimy o tym pamiętać, zachować czujność, pracować, modlić się i tak dalej. Druga rzecz, która jest bardzo dzisiaj ważna i znowu mamy ogromny sukces, ale oczywiście mamy generalnie katastrofę medialną, mówię to z całą odpowiedzialnością i w kościołach, i do młodzieży, i w mediach katolickich, mamy katastrofę medialną w rozumieniu, ocenie mediów publicznych i komercyjnych. Bogu dziękujmy i korzystajmy i propagujmy i prawda, zachęcajmy wszystkich do korzystania z mediów katolickich, bo tu jest prawda i tu jest dobro.
Jakie zadania stoją nie już przed organizacjami, przed które każdym. Zajmują się ochroną życia, ale przed każdym?
Proszę Państwa, po pierwsze, musimy jako ludzie wierzący, chrześcijanie, uzmysłowić sobie i to z całą ostrością i odpowiedzialnością, że każdy z nas jako katolik jest w szczególny sposób zobowiązany do obrony życia. Oczywiście nie każdy może być w radiu, nie każdy może być w telewizji, nie każdy może drukować plakaty czy organizować wystawy, ale każdy z nas to jasno sformułował w encyklice Evangelium Vitae Jan Paweł II. I teraz jak bronić? Ja podaję schemat doktora Wilkiego, szefa Światowej Federacji Prawo do Życia. Pierwsze, modlić. I tu wskazanie doktora Wilkiego jeszcze sprzed chyba 30 lat umocnię słowem z Evangelium Vitae. Papież napisał tak, to jest dokładny cytat. Pilnie potrzebna jest wielka modlitwa przenikająca cały świat w obronie życia. Proszę Państwa, i modlić się może każdy, prawda? Jeden na różańcu, jeden litanie odmawia, drugi pójdzie na adorację, a trzeci tylko odmówi serdecznie pod twoją obronę i bardzo dobrze, byle by to była modlitwa szczera i ufna. A więc pierwsze, modlić się. Modlitwą wypraszamy i mądrość, i światło, i moc, i wytrwanie, i te właśnie sukcesy rozumiane po ludzku. 2. Uczyć się. Proszę Państwa, my żyjemy w morzu kłamstwa. Dzisiaj w Polsce, w Europie i w świecie. To nie jest tylko, ja mówiłem tu o katastrofie medialnej mocno w Polsce. To nie jest absolutnie jakaś wyjątkowa sytuacja. Generalnie prawie na całym świecie media publiczne, komercyjne właśnie w obszarze ochrony życia manipulują i kłamią i teraz my musimy znać prawdę. Wobec tego jak uczyć się? Ano słuchać Radia Podlasie regularnie, kupować prasę katolickie, uczestniczyć w wykładach, prelekcjach uczciwych ludzi, czy to świeckich, czy duchownych, żebyśmy się nie dali okłamywać nieuczciwym, nierzetelnym, czy dziennikarzom, czy politykom. 2. Jak żeśmy się już coś poduczyli, tu jeszcze trzeba absolutnie dodać i zachęcę do korzystania z naszej strony internetowej. Państwo tam macie opracowania popularno-naukowe, filmy, moje cotygodniowe audycje www.pro-life.pl. Trzecie, uczyć innych. Jak ja już mam wiedzę, mam prawdę, to ja się tą prawdą powinien podzielić, zacząwszy od swojej rodziny. To jest wspólna sprawa. Nie będzie dzieci, będą zabijane. Panowie emeryci, ja jestem sam emerytem. Następny krok będzie co? Eutanazja. Bo kto na nas będzie pracować?
Już jest jako wielką zdobycz cywilizacyjną. Podaje się, że już parami
nie ma,
można.
Ale prawda, walczymy, żeby nie było. A więc uczymy innych. I czwarte, pomagać. Proszę Państwa, pomagać, powiem bardzo mocno, jasno. Pomagać nie tylko matkom samotnym, rodzinom, ale pomagać nam, obrońcom życia w różnych strukturach i fundacjach. Bo druga strona dostaje miliony euro, miliony złotych od ludzi złych, od złych polityków, złych struktur krajowych czy międzynarodowych. My utrzymujemy się w sensie działania tylko z darów serca, pomocy ludzi, którzy cenią i chcą chronić życie każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.
Mówiliśmy o aktualnej sytuacji w dziedzinie ochrony życia. Mówiliśmy o tym, co zwykły człowiek może zrobić, ale przecież mimo wszystko mamy na sumieniu miliony istnień ludzkich, które zostały uśmiercone i to też nasze sumienie obciąża. Więc kolejny etap to ekspiacja też w Absolut. Tej dziedzinie ochrony życia.
Proszę Państwa, kiedy rozpoczynałem 34 lata moją działalność jako obrońca życia, wiedziałem, że muszę przejść czy moi następcy, trzy zasadnicze etapy. Pierwsze, przekazać prawdę społeczeństwu o życiu człowieka przed narodzeniem, o barbarzyństwie samego tak zwanego przerwania ciąży, czyli zabijania nienarodzonego człowieka i skutkach tego zabijania dla kobiety, dla następnych dzieci. Zmienić prawo, bo prawo ma wielką moc w sensie wymiarze społecznym. Ale później wiedziałem, że kiedy będę miał już poparcie w sensie świadomości społecznej, to musimy my, ludzie wierzący, katolicy, doprowadzić do wielkiej ekspiacji. Ja nie chcę nikogo straszyć, ale kardynał Karol Wojtyła w Krakowie, podkreślam, kardynał Karol Wojtyła, nie Jan Paweł II papież, powiedział bardzo mocno, że ta zbrodnia nie może minąć bez konsekwencji moralnych. Znamy ten fragment Pisma Świętego. Krew niewinnie przelana woła z ziemi do Boga. Ja za komuny mówiłem. To jest krew księdza Popiełuszki. Na pewno. Krew górników sprzed kopalni Wujek. Na pewno. Krew stoczniowców Gdańska. Na pewno. Ale powiedzmy sobie w prawdzie i pokorze, że jest to przede wszystkim krew milionów, podkreślam, milionów polskich nienarodzonych dzieci. Ja ufam mocno w miłosierdzie Boże i jestem najgłębiej przekonany, że jeżeli jako naród, jako społeczność ludzi wierzących w odpowiedni sposób zwrócimy się z tym błaganiem, prośbą do wszechmocnego, miłosiernego Boga, jako wspólnota narodowa, Pan Bóg nam przebaczy, ale musimy to zrobić odpowiedzialnie, mądrze i, jak to się mówi, z skruszonym, pokornym sercem. To nie może być tak, że naród katolicki, który zabił 20 milionów dzieci, nad tym jakoś przechodzi do porządku dziennego. Nie, cieszymy się z tych ogromnych sukcesów, łaska Boża nam towarzyszy, ofiarna praca mądrych, wytrwałych ludzi, tak, ale musimy pamiętać, że jest jeszcze jedna wielka sprawa do obmodlenia, do przedstawienia w pokornej modlitwie wszechmocnemu, miłosiernemu Bogu.
I te zagadnienia dajemy Państwu pod rozwagę i modlitwę. Naszym gościem był prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, inżynier Antoni Ziemba. Dziękuję bardzo.
Z prezesem Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, inżynierem Antonim Ziębą, rozmawiała Joanna Kuczborska. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.